A dzisiaj mam przed sobą książkę Aleksandry Sumorok Socrealizm i socrealizm. Architektura wnętrz w Polsce 1949-56. Książka ukazała się nakładem Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi, której nasza gościni jest pracowniczką naukową. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
Witam Państwa. Dziękuję bardzo za zaproszenie i zainteresowanie tą publikacją.
Tak, bo publikacja, można powiedzieć, naukowa. Niemniej jednak jest tyle wspaniałych przykładów krakowskich, że było dla mnie oczywiste w pierwszej chwili, kiedy książka do mnie trafiła, że ta rozmowa jest konieczna. Ale może najpierw trochę teorii. Architektura wnętrz 49-56 rok. Co to właściwie jest socrealistyczne wnętrze? Czy właściwie coś takiego istnieje? O czym mówimy, prawda? No ja rozumiem, że o tym jest książka, a my mamy kilka minut. Właśnie ten śmiech jest odpowiedzią. Ale spróbujmy na użytek naszej rozmowy.
Spróbujmy. To faktycznie wcale nie jest łatwe pytanie, bo wydawać by się mogło, że socrealizm jest zamknięty ścisłymi datami 1949-56 i podporządkowany doktrynie o takich uniwersalistycznych ambicjach. W związku z tym jest bardzo jednolity. Ale kiedy ogląda się różne realizacje i krakowskie, i oczywiście nie tylko warszawskie, okazuje się, że ten socrealizm jest dość zróżnicowany, oczywiście w granicach możliwości doktrynalnych, ale jednak zróżnicowany jest. Ono zróżnicowane jest na różnych polach, ale najczęściej nam się kojarzy z tym, co pałacowe, olśniewające, historyzujące, takie jak Pałac Kultury i Nauki, czy wnętrza sejmowe na przykład, z których nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że tak naprawdę pochodzą właśnie mniej więcej z tego okresu.
No właśnie, oglądamy tak pani książkę w jakiś sposób, to jest temat tej książki właśnie.
I w jakiś sposób do tego się odnosimy, to więc wnętrza takie pałacowe z kolumnami, ale to też wnętrza modernizujące tak naprawdę, bo przecież architekci, którzy tworzyli w tym czasie, tak naprawdę musieli przekładać, zakorzenieni byli w modernizmie i musieli dokonywać takiego przekładu doktryny na język architektoniczny, często przy użyciu narzędzi, których było bliskie, czyli modernizmowi.
Tak.
I tak na przykład w Krakowie, jeżeli możemy się odnieść do tego przykładu, mamy wnętrza w budynku Nafty na ulicy Lubicz, czy Witolda Cęckiewicza dla Dyrekcji Kolei Państwowych, które są wnętrzami w dość prostymi, pozbawionymi tego pałacowego blichtru takiego. Także formalnie są to wnętrza teoretycznie pałacowe, historyzujące. Dla nich wzorem miało być metro moskiewskie.
Tak, jeden z fenomenów przecież architektury socrealistycznej i wnętrz socrealistycznych.
Zdecydowanie.
Prawda?
To pałace dla ludów, które miały zakorzeniać, dawać im to, co kiedyś było zarezerwowane, powiedzmy marksistowskiej retoryki używając, dla warstw posiadających, a teraz udostępnione dla wszystkich piękne pałace, które obudowują najnowocześniejszy środek transportu, czyli metro. Ten nieosiągalny jednak wzór musiał być jakoś dostosowany tutaj do potrzeb polskich. I jednak wcale to nie było takie łatwe, bo nie mieliśmy takich ani możliwości finansowych, ani nie było takich możliwości też czasowych, bo socrealizm w Związku Radzieckim trwał kilkadziesiąt w zasadzie lat, ponad 20, w Polsce kilka.
Tak, no i metra nie było.
I metra nie było, chociaż realizacja się rozpoczęła. Nawet konkursy na projekty metra tutaj w Warszawie powstały. Ale
nie będziemy się pastwić. Nie, nad metrem teraz.
Zdecydowanie. Jaki był i dlaczego był zróżnicowany? No to też nie powiedziałam, że mówimy tutaj o wnętrzach pałacowych, olśniewających, takich w typie metra powiedzmy, czy naszych możliwości recepcyjnych realizujących ten typ, ale to szereg wnętrz, które są w zasadzie dla nas niewidzialne, usługowych, restauracji, hotelowych, żłobków, szkół, przedszkoli, których naprawdę w tym czasie zrealizowano bardzo wiele. które wyróżniają się stropem kasetonowym, czasami pilastrem, lastrikową posadzką. Natomiast zdziwilibyśmy się pewnie, gdy się dowiedzielibyśmy, że one pochodzą właśnie z czasów, powiedzmy, stalinowskich.
Tak, no właśnie. I mamy poznawczą sprzeczność, bo oczywiście przyjęło się uważać w największym skrócie, mówię o takim potocznym rozumieniu, że socrealizm jest zły. No, w malarstwie efekty bywały bardzo często okropne, ale socrealistyczne wnętrze to już jest sprawa bardziej skomplikowana, bo no, mamy do czynienia często ze wspaniałymi, imponującymi i niezwykle też funkcjonalnymi realizacjami, więc wyjdźmy z tej sprzeczności, z tego paradoksu.
Tutaj bardzo różnie socrealizm w ogóle adoptowany był do poszczególnych dyscyplin. W każdej został przyjęty, jak wiemy, w malarstwie, w filmie, w szkolnictwie w artystycznym, czy właśnie w architekturze. Wnętrza, siłą rzeczy i architektura podporządkowane są czynnikom pragmatycznym. Tak jak pani powiedziała, muszą być funkcjonalne. Tak. I muszą spełniać pewne normy. Do tego, to ja już wcześniej powiedziałam, projektowane były przez architektów, którzy dostosowywali się w jakiś sposób do tych wymogów dość abstrakcyjnej doktryny, pełnej sloganów tak naprawdę, tworząc dobre realizacje. I to oni właśnie przekładali tą doktrynę na język praktyki artystycznej, to w dużym stopniu architekci decydowali o tym, że te wnętrza były, nazwijmy to, dobre, tak, ciekawe, interesujące w swojej formie, wcale nie groteskowo historyzujące. To oni często decydowali o wyglądzie. I tutaj przykład chociażby znowu z gruntu krakowskiego, powiedzmy.
Bardzo dziękuję.
Czyli zespół wnętrz nowochódzkich, który zawdzięcza w dużym stopniu swój bardzo spójny charakter, w dużym stopniu zakorzeniony w Art Deco i w czasach przedwojennych osobie Mariana Zygmunta, który był kierownikiem pracowni wnętrzarskiej w miastoprojekcie zajmującym się nową hutą w tych czasach.
Tak, właśnie, zresztą ogromna kariera we współczesnym filmie tych wnętrz. Nawet nie wiemy, jak często je widujemy oczywiście obok wnętrz Pałacu Kultury czy innych mniej znanych obiektów. To akurat nasz kombinat tutaj wiedzie prym.
Zdecydowanie, bo jest to najbardziej spójny, największy zespół, bo mamy do czynienia z sklepami w centrum administracyjnym, czyli całym spektrum realizacji, zarówno usługowych, takich dla ludzi, jak i bardziej reprezentacyjnych. Wnętrza te świetnie też opisane zostały przez pana Leszka Sybilę w takim pierwszym opracowaniu właśnie dotyczącym Nowej Huty.
Tak, nasz krakowski muzealnik. Czyli tak oczywiście jest ta troska i to jest w tej chwili dobre i ciekawe. Do tematu konserwatorskiego może jeszcze wrócimy, ale na końcu. Ja bym chciała, żebyśmy też na użytek naszej rozmowy porozmawiały chwilę o takim, o zasadach, o języku estetycznym tych wnętrz. Wszyscy to mamy w oczach, ale nie wszyscy umiemy to nazwać.
No, mówimy tutaj raczej o wielości w jedności, tak, no i właśnie o hybrydach. W związku z tym przyznam się, że nie chciałabym tutaj i odchodzę od etykietyzowania. Skoro kiedyś mieliśmy jeden socrealizm, staram się teraz mówić o socrealizmach w liczbie mnogiej i o hybrydyzacjach, tudzież socrealistycznych hybrydach. Zaraz powiem, o co chodzi. Można ułożyć te zróżnicowane wnętrza, zaraz podam też przykłady, żeby może jakoś zwizualizować je. W kilka typów. Mamy typ idealny, pałacowy, olśniewający właśnie. I to będzie na przykład Pałac Kultury i Nauki, czy Pałac Kultury Zagłębia, jeżeli chcemy bliższy, powiedzmy, Krakowowi może przykład. Tyle, że te wnętrza dla socrealizmu nie były w żaden sposób modelowe i musimy też pamiętać, że one dla nas funkcjonują jako wzór socrealizmu, powiedzmy, i modelowa realizacja, ale w tych czasach takie nie były, bo Pałac Kultury i Nauki, wnętrza oddane zostały do użytku w 1955 roku, czyli pod koniec obowiązywania doktryny, a PKZ, czyli Pałacu Kultury Zagłębia, jeszcze później, bo w 1958. Także tych realizacji pałacowo olśniewających tak wiele nie było, pozostawały na łamach pism branżowych, tworząc takie imaginarium społeczne, możemy powiedzieć, wyobrażeniowe, pięknych pałaców. A pozostałe typy na różne sposoby konfigurują i tworzą indywidualne rozwiązania tak naprawdę. Mamy rozwiązania upraszczające, historyzujące schematy. To w rozwiązania stosowane w bardzo wielu biurowcach i w bardzo wielu budynkach użyteczności publicznej, państwowej.
Też są funkcjonujących do dziś, prawda? Nawet bez wiedzy użytkowników.
Oczywiście, one też w jakiś sposób wpisują się w tą tradycję międzywojenną. Jeżeli pozbawione są mięsistego detalu historyzującego, kolumny, kasetonu, to trudne są do odróżnienia. Bardzo często, zwłaszcza w przypadkach obiektów kultury, mamy do czynienia i w początkowym etapie mamy do czynienia z modernistyczną bryłą i faktycznie trochę bardziej socrealizującym, historyzującym wnętrzem, gdzie się pojawia kolumna, gdzie się pojawia wystrój historyzujący, stropy kasetonowe i niekiedy pojawiają się dekoracje plastyczne.
Płaskorzeźby najczęściej.
Płaskorzeźby, reliefy, malarstwo, plafony i bardzo bogate oprawy oświetleniowe.
No właśnie.
Bo to jest też
to jest
taki
wielki temat.
Wyznacznik tak, socrealizmu i fascynujący temat. Światło w ogóle w tych wnętrzach było niezwykle istotne, jasne, dosłownie i metaforycznie, bo tutaj mamy dwa takie pola, tak, socjalistyczną jasność, ale też dosłownie modernizacyjny wymiar, że nareszcie otrzymujemy żarówkę i jasność. Zresztą plakaty były propagandowe, jak wiemy.
Światło, które sprawiało, że wnętrze stawało się rzeźbą również, czyli te dodatkowe wartości estetyczne. No, to tyle.
Miał bardzo skomplikowaną rolę, bo i wydobywało detale, i rzeźbiło to wnętrze, ale też na przykład, jak chociażby we wnętrzach sejmowych, podświetlone od góry przestrzenie powodowały takie wirowanie i wręcz metafizykę w jakąś do tego wnętrza wprowadzały.
Jak to brzmi?
Unosiły ku górze metafizykę wnętrza socrealistycznego.
Tak.
No właśnie. Stąd też na wielu poziomach o tych hybrydyzacjach możemy mówić. I miało taki wymiar modernizacyjny, tak, wprowadzało po prostu nowoczesność i zwracało uwagę na ten nowoczesny wymiar, zwłaszcza na, nie chcę powiedzieć prowincjach, tak, ale na terenach mniej zurbanizowanych, gdzie realizowano koncept zrównoważenia pomiędzy miastem i wsią. I to rzęsiście oświetlone domy kultury, przede wszystkim, bo to główne budynki użyteczności publicznej z głównymi wnętrzami, i rzęsiście oświetlone były bardzo istotne.
Tak, kilka razy już pojawił się to określenie historyzujący detal, w ogóle no właśnie ten kostium historyzujący. Do jakiej epoki w historii architektury najczęściej nawiązywano? Już pojawiły się wręcz przykłady, ale chciałabym, żebyśmy tak systematycznie spróbowały do tematu podejść teraz. No, kolumny jednoznacznie odsyłają nas do bardzo odległych czasów.
Oczywiście, że do klasycy przede wszystkim. Natomiast ja celowo używam słowa historyzujące, albo w ogóle używam słowa retrostylizowany. Dlaczego? Dlatego, że w 1949 roku, kiedy przyjęto doktrynę, nie do końca określono, jak wnętrze ma wyglądać i poza tym, że ma być właśnie odnosić się do historii, ten wachlarz dozwolonych stylistyk i dozwolonych epok, tak naprawdę do których można się było odnosić, był bardzo szeroki.
Właśnie.
Preferowany był klasycyzm, rzecz jasna, z kolumną, swoimi kodami znaczeniowymi, ale
renesans na przykład.
Pojawiał się i renesans, ale proszę też zwrócić uwagę, że pojawia się nawet gotyk, bo przecież w Domu Czytelnika w Gdańsku mam odniesienia gotyckie, nie mówiąc o tym, że w samych wnętrzach, które są zniszczonych wnętrzach, bo to jest też jeszcze odrębny temat, odbudowywanych wnętrzach po 1945 roku, mamy do czynienia ze wszystkimi możliwymi retrostylizacjami, ponieważ wnętrza te nie były, nie zawsze były wiernie rekonstruowane, niekiedy tworząc takie wariacje na temat pewnych stylistyk historycznych. Ale jeżeli byśmy chcieli wskazać, powiedzmy, ten najczęściej repertuar form, które najczęściej się pojawia, to oczywiście to repertuar form odwołujących się do neoklasycyzmu. Kolumna, pilaster, kaseton, to jest taka żelazna podstawa w różnych formułach powracająca, upraszczanych, bardziej mięsistych plastycznie opracowanych.
Tak, i nawet jeśli wydaje nam się, że nie wiemy, o czym mowa, to no, z całą pewnością wiemy, jeśli kiedykolwiek, a chyba każdy z nas widział chociaż jedną w życiu relację z Sejmu, korytarzy sejmowych, no to jest właściwie egzemplifikacja naszej rozmowy, można by rzec.
Jeżeli chodzi o hybrydyzację, to tak, z pewnością, bo to wnętrze jest niesamowite, ale też musimy pamiętać, że wnętrza różnicowały się właśnie i ze względu na architekta, który je tworzył, no uznanego, ten... mniej uznanego.
Tak, to następny temat rozmowy.
Czy też na funkcję polityczną, które pełniło, bo wtedy wiązało się z tym inne też finansowanie, inne możliwości takiego wnętrza, które zyskiwało marmury kararyjskie w przepiękny detal i mogło sobie pozwolić na wspaniałą metaloplastykę projektowaną przez mistrza Art Deco, czyli Henryka Grunwalda, tak, gdzie mamy tam balustradę z wężowym motywem, która równie dobrze, gdyby była wyjęta z tego wnętrza, mogłaby się pojawić w jakimkolwiek innym lat międzywojennych.
No właśnie. Kim byli twórcy tej architektury? To jest oczywiście niezwykle ogólne pytanie, bo to była przecież cała armia, ale może są nazwiska wiodące i warto może o nich będzie powiedzieć.
Przede wszystkim znowu powrócę do tego, że twórcy byli modernistami, a jeżeli nie byli modernistami, to byli zakorzenieni w modernizmie i wszystkim tak naprawdę, na wszystkich spadła konieczność zmierzenia się z czymś w 1949 roku. Było to pokolenie wywodzące się z różnych środowisk, z różnych miejsc i w różny sposób radzące sobie, tak, reprezentujące różne tradycje przedwojenne i w różny sposób radzących sobie z adaptacją do tych nowych wzorów. To byli ci sami architekci, którzy tworzyli przed wojną i później w okresie odwilżowym. To przecież tak, był Bogdan Pniewski, jeżeli mam wymieniać się. Tak. Lachert z Krakowa, to wspomniany chociażby zespół, który tworzył Nową Hutę, Mariana Sigmunda w zakresie wnętrz. W zakresie wnętrz to Władysław Wincza we Wrocławiu chociażby. Czy Włodzimierz Padlewski w Gdańsku, który tworzy pałacyk przed wojną w Wiśle prezydencki, a po wojnie w realizację, nazwijmy je socrealistycznymi, meble chociażby dla sądów w Białymstoku.
O właśnie, kolejna kategoria. Były sklepy już, ale o sądach jeszcze nie mówiłyśmy. No właśnie, czyli w większości byli, czy w przeważającej większości, no nie mogło być inaczej, byli to ludzie wykształceni przed wojną i to jest jedna z głównych przyczyn poziomu artystycznego tych wnętrz.
Zdecydowanie, zdecydowanie, bo jeszcze raz podkreślę, doktryna była niejasna, oparta na sloganach, tak, i to, jak wyglądało wnętrze, oczywiście wiązało się z wytycznymi, wiązało się z koniecznością dostosowania do programu, natomiast definiowane w dużym stopniu było przez umiejętności architekta. Architekta, tak jak pani powiedziała, kształconego przed wojną, albo też architekta, który kształcił nowe pokolenia. I to też często w duchu jakby tych wcześniejszych wartości, ładowskich w przypadku bardzo często wnętrza i mebla.
Przypominam państwu, socrealizm i socrealizm, architektura wnętrz w Polsce 1949-56. Autorka książki, pani Aleksandra Sumorok, opowiada nam o tej, no właśnie monumentalnej, w stylu takim bardziej pałacowym publikacji. Jest mnóstwo zdjęć i właściwie cały taki katalog pokazujący nam te wszystkie zjawiska i fenomeny. Powiedzmy, jak te realizacje były przyjmowane. Oczywiście nie prowadziła pani badań socjologicznych, ale na pewno jakiś feedback, przepraszam za to współczesne wyrażenie, był wpisany w otwieranie, inaugurację tych wszystkich miejsc, przestrzeni? No bo to musiało to robić wrażenie.
To jest bardzo trudne pytanie i niezwykle ciekawe, jak wnętrza były przyjmowane rzeczywiście, ale tak jak pani sama powiedziała, jest to bardzo trudne dzisiaj do stwierdzenia, bo musielibyśmy dysponować pamiętnikami. Tak. Powiem tak, trudno było krytykować wnętrza z porządku najbardziej państwowego, nawet jeżeli nam się nie podobały. I nawet już po Odwilży, no trudno było skrytykować Pałac Kultury i Nauki albo Sejm czy Dom Partii.
Tak.
Siłą rzeczy, jako obiekty polityczne. Natomiast te obiekty, które realizowane były, nazwijmy to, w tych strefach pozamiejskich, ale też duże, zwłaszcza obiekty kultury, które stanowiły jedyne budynki w mieście, w regionie często przeznaczone dla ludzi, z wnętrzami, pierwszymi wnętrzami, z którymi poza wnętrzami sakralnymi, takimi bardziej odświętnymi, z którymi przeciętny człowiek mógł się zetknąć, były przyjmowane dobrze. I zachowały się pewne relacje, na przykład o Domu Kultury w Ciechanowie, którym... No przepraszam, że odchodzę tutaj od regionu krakowskiego.
Ciechanów brzmi całkiem nieźle.
Proszę. Ale taki przyszedł mi teraz szybko przykład właśnie ciechanowski, kiedy opisywane jest we wspomnieniach wyraźnie w znaczenie tych wnętrz i tych przestrzeni dla regionu, dla modernizacji. Oczywiście to jest inaczej, po prostu że były istotne. I to, jak zmieniały się wnętrza, zależało od dyrektora, czasów, ale no, nie do końca warunkowane były jakby tutaj tym, że powstały w stalinizmie, czy były socrealistyczne, czy nie. Jakby zupełnie inne czynniki decydowały, czy była to placówka kulturalna, czy pijacka tanzbuda, tak, jak to się pojawia w tych miejscach. A wnętrza zachwycały. Tak. Nawet wnętrza Pałacu Kultury Zagłębia, które powstają, oddane do użytku zostają już w okresie odwilżowym, w momencie, kiedy socrealizm jest passé, jest krytykowany. Wydaje się, że stają się bardzo istotne dla lokalnej społeczności.
O kilku przykładach chciałabym, żebyśmy porozmawiały. Ten pałacowy, oficjalny nurt możemy chyba uznać za omówiony, bo rzeczywiście w naszej przestrzeni wizualnej te miejsca oficjalne, rządowe pojawiają się na porządku dziennym. One w tej wyobraźni wizualnej są. I może porozmawiajmy o obiektach kultury, bo chyba powstawało ich stosunkowo dużo w tych czasach.
Obiekty kultury były bardzo istotnymi, chociaż ilościowo
wcale nie były takie liczne.
Przewyższają obiektów państwowych, tylko że ze względu na to, że były uprzywilejowane, częściej były lepiej wyposażane, opisywane, a z drugiej strony one są dzisiaj lepiej zachowane przez to, że są instytucjami samorządowymi bardzo często, które nie zmieniły swojej funkcji. One po prostu zachowały bardzo często swój pierwotny wyraz, wystrój i charakter. Stąd też bardzo często odnoszę się do wnętrz kultury, ale kultura oczywiście była tą sferą, na którą należało zapanować. Kultura wpisywała się w ten wymiar modernizacyjny, zmiany habitusu klasowego. Stąd
no i inżynierię społeczną, prawda?
To... Inżynierię społeczną jak najbardziej. Zmiany różnicy między wsią i miastem miała wymiar ideologiczny, pragmatyczny. Nauczyć się oczywiście w duchu obowiązujących wartości, ale też przy okazji nauczyć czytać, tak? Bo musimy sobie zdawać tego sprawę, że to miało wymiar bardzo pragmatyczny. Stąd też te domy kultury, tak, były bardzo zróżnicowane, bo pojawiają się w stolicy, pojawiają się to chociażby na Żoliborzu, w Dom Kultury, który powstaje no, celowo, tak, w centrum warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej,
tak,
tej oazy intelektualnej, tak, i architektonicznej nowoczesności lat międzywojennych, ale to także budynki, które powstają w Nowym Porcie w Gdańsku, w zaniedbanej dzielnicy Gdańska, bardzo takim pałacowej bryle i bardzo pałacowym, historyzującym, ale też prostym wyrazie, na przykład streamlinowym sali kinowej. Obiekty, które nawet jeżeli są proste, jak w Hajnówce, która dekoracja sprowadza się tylko do dekoracji holu albo sali widowiskowej z lizenami na przykład, a nie jakimiś bogatymi kolumnami, to i tak te wnętrza w takich miejscach jawiły się jako luksusowe i pałacowe.
Tak.
Stąd też bardzo często mówimy o pałacowości, ale może doprecyzuję, ta pałacowość, zresztą sam Dejan Sudicz mówił, że luksus jest różnie definiowany w zależności od tego, gdzie się pojawia. W tych częściach i w tych regionach nawet te proste wnętrza jawiły się i były odbierane jako pałacowe.
Tak, kina, teatry, muzea. My w Krakowie mamy te przykłady, choćby Nowa Huta jest w ogóle takim przykładem wspaniałym, ale też nie możemy wyłącznie o Nowej Hucie dzisiaj rozmawiać.
No tutaj oczywiście aż się prosi tak, Teatr Ludowy czy w kina. Natomiast to, no, też musimy powiedzieć, że te obiekty powstają dosyć późno i w zasadzie wtórnie. Nowa Huta miała być takim produkcyjnym miejscem, tak, i w pewnym momencie dopiero te obiekty kultury w drugim etapie, powiedzielibyśmy, zaczynają powstawać, ale za to zyskują przepiękne wnętrza, jak Teatr Ludowy. Teatry w ogóle mają bogatszy wystrój, tak, teatrów jest mniej, a teatry są takimi pomnikami i teatry, filharmonie faktycznie zyskują, no znowu się do tego oficjalnego jednak odnosimy, bardziej pałacowy wystrój. Przykład Filharmonii Narodowej, to jeden z moich ulubionych chyba. Ale w kina, jeżeli chcemy bardziej uproszczony tak, wymiar tutaj w socrealizmu pod względem stylistycznym, to kina. Kina jako bardziej nowoczesna, dziesiąta muza, nowocześniejsza, bardziej już sama w sobie forma kultury, miała takie przyzwolenie na mniejszą historyzację. Częściej obiekty kinowe były projektowane w nowoczesny sposób.
To kultura, a teraz porozmawiajmy o czymś jeszcze bardziej powszednim czy powszechnym, czyli o sklepach, o restauracjach, o lokalach gastronomicznych. Jest wielki temat, wspaniały.
Tak. Zdecydowanie.
Chyba pani ulubiony, tak?
Rzadziej eksponowany w związku z tym, a niezwykle ciekawy, ogniskujący w sobie wiele zagadnień, bo chociażby wnętrza lokali gastronomicznych są zawładnięte tak naprawdę przez socrealizm, a raczej socjalizm bardziej, bo przetwarzają takie przedwojenne nawyki bywania. I te wnętrza są bardzo zróżnicowane, bo są przeznaczone dla różnych grup społecznych. Bo mamy wnętrza lokali gastronomicznych dla znowu stolicy, klasy S, ale nie tylko dla stolicy. To wnętrza, które miały być super elitarne, takie metropolitarne, powiedzielibyśmy, jak chociażby Rarytas na MDM-ie warszawskim, opisywany przez Tyrmanda. Ale to też bary mleczne. Jadłodajnie.
Stołówki.
Stołówki robotnicze, które oczywiście formą wizualną nie wyróżniają się, dlatego nie rozpatrujemy ich jako wnętrz, tak, reprezentacji, natomiast reprezentują ważny tak, punkt odniesienia. I kontrast. W Nowej Hucie oczywiście, jeżeli chcemy się odnieść do przykładów, mieliśmy Giganta i w Alei Róż kawiarnię zlokalizowaną o dość przemyślność, o bardzo przemyślanej, stonowanej jednak i takiej eleganckiej formule, choć inaczej definiowanej od tej eleganckości miejskiej, warszawskiej. Tam mamy bardziej surowe wnętrza, takie powiedzielibyśmy eleganckie, trochę z takim sznytem przedwojennym. Tutaj jednak cieplejsze i zakorzeniające z ceramiką, tkaniną, ale też dość reprezentacyjne.
Te wnętrza, te związane ze stołówkami, no z takim też dosyć powszechnym użyciem, one najszybciej zniknęły. Jeszcze do lat 90. często w bardzo już zdegradowanej formie funkcjonowały.
To samo dotyczy sklepów także, czyli tych wnętrz, które najszybciej uległy zmianie funkcji albo potrzebom modernizacyjnym, po prostu i adaptacji do współczesnych potrzeb. Wnętrza kultury zwłaszcza trwają w swoich funkcjach, a te wnętrza są zmieniane, są przekształcane siłą rzeczy, tak, i pozostają znane jedynie tak naprawdę z zapisów obecnie ikonograficznych.
Wnętrze, które pani zdaniem szczególnie zasługuje na uwagę i zachowało się do naszych czasów, bo nie wszystkie są.
Chciałam powiedzieć o tym wnętrzu, które się nie zachowało.
Proszę, czyli nie. No to zacznijmy od tego.
To jest wnętrze kina Leningrad, dawnego kina Leningrad w Gdańsku, które stanowiło niesamowity zespół z holem, w którym znajdowały się skrafita tworzone przez bardzo znanych plastyków gdańskich, piękną metaloplastyką i bardzo wysmakowaną w formie salą kinową. One są różne. Jestem fanką wnętrz nowochódzkich i tak jak już wspominałam, wnętrza Minicha budynku Nafty, bardzo takim prostym, bo jest takie zupełnie inne, ma piękną klatkę schodową.
Tak.
Bo klatki schodowe to też niezwykły temat.
Tak, to chyba na osobną książkę.
Schodowe i rotundy słynne u Bogdana Piniewskiego. Czy może inaczej, nawet tych realizacji, które opisywane były, czyli takich modelowych, opisywanych na łamach branżowych pism, między innymi architektury, znaczy w zasadzie głównie architektury, to są cztery wnętrza chociażby kultury, które pokazują i zróżnicowanie tych form doskonale, a z drugiej strony wysoką jakość. Zresztą dlatego były prezentowane. To wnętrze Pałacu Młodzieży w Katowicach, który ma świetny budynek zewnętrzny, świetny obiekt jest modernistycznym, do którym wpasowano właśnie takie socrealistyczne wnętrza. To jest i basen, i sala gimnastyczna, i sala widowiskowa, niezwykły zespół. I to są wnętrza Domu Kultury w Gdańsku, o którym mówiłam, w Nowym Porcie, gdzie mamy przepiękną, streamlinową salę kinową i znowu bardzo taką historyzującą, pałacową, na bogato salę widowiskową. Ale to też bardzo ciekawe wnętrza projektowane dla Świętochłowic, Domu Kultury w Świętochłowicach, które powiedzielibyśmy, że w tak manieryczny sposób wykorzystują motywy historyczne, gdzie mamy ślepe wnęki kominkowe, wolno stojący portal oddzielający nas, oddzielający foyer od przestrzeni widowiskowej, ceramiczne żyrandole, pewne pomieszanie motywów historycznych, manieryczno, no, sami architekci twierdzili, że to żartobliwe połączenia.
Może ironiczne.
Trudno w tym momencie oceniać tak intencje, natomiast no, sami architekci, Aleksander Franta, Henryk Buszko mówili o takim właśnie wręcz manierycznym użyciu tych motywów.
Jaka jest w tej chwili ocena tego dziedzictwa wśród badaczy? Bo oczywiście ono ma te ambiwalencje. Z jednej strony awans społeczny ogromnych rzesz ludności, no, z drugiej strony ideologii.
Jest to bardzo trudne do oceny, natomiast perspektywa badań nad socrealizmem ewoluowała, bardzo zmieniała się i dziś jest dość otwarta, pokazująca raczej złożoności, wskazująca na złożoność pewnych procesów i odchodzi od takich jednolitych narracji. Tak jak pani powiedziała, kiedyś dominowała narracja polityki historycznej. Jedynie ten aspekt, czy może inaczej, nie jedynie, dominował aspekt związany z propagandowością, politycznością, ideologią. I tutaj dzisiejsi współcześni badacze oczywiście uwzględniają ten aspekt, bo trudno, jest on oczywisty. Natomiast poszerzają ten punkt widzenia przede wszystkim o aspekty oddolne, związane z postrzeganiem oddolnym i starają się możliwie rozszerzać ten obraz po wojnie o ludzi, kontekst, życie, rzeczywistość i nie wpisywać też tych założeń jedynie w ramy lat, do których przyzwyczailiśmy się, czyli 1949-56. Bo chociażby kiedy mówiliśmy o architektach, wybrzmiewał fakt, że ten socrealizm tak naprawdę w jakiś sposób wykorzystywał ich chwyty i możliwości poprzez architektów, tak, przedwojenne.
Oczywiście.
I trwał też znacznie dłużej, rezonował w jakiś tam sposób też i po 56 roku, inicjując chociażby te procesy modernizacyjne, o których pani powiedziała, związane z awansem kulturowym.
Tak.
Poprzez wnętrza, tak, które stanowiły ramę dla pewnych przekształceń kulturowych, cywilizacyjnych. Czy chcemy, czy nie, ta modernizacja zaistniała.
W jakim stopniu ta tkanka, w jakiej kondycji ta tkanka dotrwała do naszych czasów? Ile razy pani mówiła, no niestety, zostały tylko dwie fotografie na przykład?
Źle.
Źle.
Nie najlepiej, ale to też, tak jak powiedziałam, zależy od funkcji, którą pełni obiekt. Ja też bardzo dużo tych wnętrz obejrzałam. Tak jak mówiliśmy, tych wnętrz szkół, żłobków, przedszkoli, pragmatycznych, niewidocznych, jak i tych bardzo wyeksponowanych.
Czy można je policzyć nawet? Bo tego pytania nie zadałam, a może powinnam? Jak wygląda ten inwentarz? Jest katalog zresztą w książce, Atlas, prawda?
Tak, natomiast trudne jest to do policzenia, są to setki wnętrz. Także tutaj naprawdę z bardzo dużym zespołem mamy do czynienia. Cóż, no one są przekształcane. Bardzo rzadko są wpisane do rejestru zabytków wnętrza obiektów. Dotyczy to tylko wnętrz tych naprawdę uprzywilejowanych. A dalej to zależy od, w przypadku innych wnętrz, zależy to od świadomości tak naprawdę inwestora i właściciela obiektu. Tego, czy chce zachować i czy ma świadomość wartości. Najlepiej sytuacja przedstawia się w przypadku obiektów kultury, bo wnętrza te, tak jak mówiłam, nie zmieniły swojej funkcji, a często też ta często niesztampowa architektura wnętrz w jakiś sposób chyba ułatwia funkcjonowanie dzisiaj tych przestrzeni, czy jest doceniana. I faktycznie spotkałam się z bardzo często takim dobrym przyjęciem tych wnętrz, tych realizacji właśnie wśród właścicieli, zarządców obiektów kultury. W przypadku właścicieli prywatnych, no to już, tak jak mówiłam, jest różnie. Niestety wnętrza znikają i to też nie te wnętrza takie, które powiedzmy nazywam tutaj na potrzeby naszej rozmowy niewidzialnymi, pragmatyczne.
Tak, żłobki na
które
przykład.
Teoretycznie nie niosą jakichś wartości architektonicznych, a bardziej może historyczne, ale te świetne przykłady też znikają. Widzę przykład kina Leningrad właśnie w Gdańsku, przekształconego na hotel Hilton, bodajże Hilton, w każdym razie na pewno hotel. I bardzo często też wymieniane są poszczególne elementy, zwłaszcza ruchome wyposażenia, bo o ile struktura wewnętrzna jeszcze jest zachowana, posadzka, to często marmur, wysoka jakość, to już oprawy oświetleniowe, tkaniny, detale ceramiczne niestety często znikają. Też myślę, że doskonałym przykładem, bardzo Państwu znanym, bliskim, bolesnym są wnętrza nowochódzkie.
Oczywiście.
Jeszcze 10 lat temu, może 15, kiedy robiłam dokumentację, te wnętrza były, tak? Dzisiaj już naprawdę musimy się postarać, żeby znaleźć wspomnienie w jakimś detalu i pojedynczych lokalach, które tam zostały. Socrealizmu.
Tak, no to tak bym to podsumowała. Spieszmy się kochać tę socrealistyczną architekturę wnętrz w Polsce, bo odchodzi, a bez wątpienia jest nie tylko cennym świadkiem, ale również świadectwem tego, co działo się w sztuce tego okresu między 49 a 56 rokiem sztuce, architekturze. Socrealizm i socrealizm, architektura wnętrz w Polsce 49-56. Książka ukazała się nakładem Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi, a rozmawialiśmy z autorką książki, Aleksandrą Sumorok. Bardzo dziękuję za to spotkanie i do zobaczenia w Krakowie. Gdyby pani miała jedno miejsce w Krakowie, tak nam rekomendować, może już nie tak oczywiste jak Nowa Huta, bo przecież może nie w samym historycznym, samym centrum takie wnętrza się zdarzają, ale również są całkiem niedaleko od dworca choćby.
Nafta się pojawiła, tak. Nie wiem, możemy zobaczyć również dyrekcję kolei państwowych Witolda Tęckiewicza.
Właśnie i to jest zaskoczenie. Przyznam się, że nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tam w środku są tak ciekawe wnętrza.
Ciekawy bardzo hol wyjściowy z miękką formowaną klatką schodową, o którą sam architekt toczył boje, jak wspominał, gdyż niesztampowy kształt tej klatki powodował trudności wykonawcze. Trudności wykonawcze nie były wówczas tym, co wykonawcy lubili. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za rozmowę. Zachęcam Państwa do poznawania wnętrz. Jeszcze można zobaczyć oczywiście wiele z tych realizacji, nawet jeżeli przekształconych, to dających nam pewien obraz całości. I może nie do kochania, ale przede wszystkim do poznania. Pierwszą drogą może do zrozumienia tych paradoksów, o których też mówiłyśmy w polityczny, propagandowy, zły, a dobry, pałacowy dla ludu, ludzi rzeczywiście. I myślę, że kiedy zobaczymy te przestrzenie w ich lokalizacjach oryginalnych, to wiele nam się wyjaśni i pozwoli zrozumieć.
Bardzo dziękuję. Aleksandra Sumorok była dziś gościem Radia Kraków i Radia Kraków Kultura. Dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie.